Czyta
Reda Haddad. Żona Don Antonia Moreno, jak o tym historia powiada, rada była mieć Annę Szczęsną w swym domu. Przyjęła ją tedy z wielką uprzejmością, zachwycona nie mniej jej ludzkością, jak i pięknym pozorem, bowiem Mauretanka była doskonałością wcieloną, tak iż całe miasto jakby na dźwięk dzwonu zbiegło się, aby ją podziwiać. Don Kichot rzekł do Don Antonia, że przedsięwzięcie, jakie ułożono celem oswobodzenia Don Gregoria, nie zdawało mu się dobre ani skuteczne. Więcej bowiem hazardów niż korzyści przedstawiało i że to raczej on, w pełnym rynsztunku, na swym bachmacie siedząc, winien zawieść młodego człeka do barbarii, na złość wszystkim maurom, jak to uczynił był Don Gajferos z małżonką swoją Malisandrą. Nie myślcie nawet o tym, wielmożny panie, rzekł Sancho, usłyszawszy te słowa, bowiem pan Gajferos uniósł swą małżonkę ze stałej ziemi, a takoż przez stały ląd ją do Francji uprowadził. Tu jednak co innego jest do zważenia, gdybyśmy bowiem przypadkiem Don Gregoria porwali, nie moglibyśmy go do Hiszpanii zabrać, zważywszy, że morze w pośrodku nas przedziela. Na wszystko jest sposób, odparł Don Kichot, prócz śmierci. Byleby tylko nasz okręt do brzegu się zbliżył, nie mieszkając, wysiądziemy nań, choćby nam cały świat wstrętny czynił. Wasza miłość wszystko zadziwiająco uładzić potrafi, rzekł Sancho. Jednak od wspominku do uczynku wielki to przeciąg. Co się zaś mnie tyczy, to zawierzyłbym poturczonemu, który mi się zdawa człowiekiem szlachetnego przyrodzenia i dobrego serca. Gdyby poturczonemu nie udało się jego przedsięwzięcie, przydał Don Antonio, wtedy chwycimy się tego nowego wybiegu i wyślemy wielkiego Don Kichota do barbarii. Po dwóch dniach zbis urmaniony puścił się na morze. W letkim statku, o dwóch ławach, po sześć wioseł, poruszanych przez tęgich wioślarzy, zaś gdy jeszcze dwa dni upłynęły, galery odpłynęły do Lewantu. Przedtem admirał poprosił wicekróla, aby go uwiadomił, jaki obrót przybiorą sprawy Don Gregoria, a takoż, co się stanie z Anną Szczęsną. Wicekról obiecał mu, że będzie powiadomiony o wszystkim, co się tutaj zdarzy. Owóż pewnego poranka, gdy Don Kichot wyszedł z domu, aby w pełnej zbroi zażyć przechadzki nad brzegiem morskim. Jakeśmy o tym już wielokroć namieniali, zbroja była jedyną jego ozdobą, zaś szermowanie odpoczynkiem. Ujrzał zbliżającego się doń rycerza, równie jak on uzbrojonego od stóp do głów starczą, na której widniał miesiąc jaśniejący. Kawaler ów, zbliżywszy się tak, aby mógł być usłyszanym, obrócił mowę swoją do Don Kichota i rzekł grzmiącym głosem: znakomity rycerzu, nigdy zadość wysławiony, Don Kichocie zmanczy. Jam ci jest rycerzem białego miesiąca, którego niesłychane przewagi doszły zapewne do uszu twoich. Przybywam tu zmierzyć się z tobą, wypróbować siły twego ramienia z tym zamysłem, abyś przytwierdził i wyznał, że dama mego serca, bądź jak chce się nazywa, jest nierównie piękniejsza od Dulcynei z Tobozo. Jeżeli tu, na tym polu, dobrowolnie naprawdę te przystaniesz, uchronisz się od pewnej śmierci, mnie zaś uwolnisz od przykrości wyrządzenia ci krzywdy. Jeżeli natomiast walczyć zaczniemy i ja zwycięstwo odniosę, nic innego od ciebie żądać nie będę, jak tylko abyś broń złożywszy i zaprzestawszy przygód szukania, do domu na przeciąg jednego roku powrócił i przez ten czas żył, nie kładąc ręki na rękojeści szpady, w spokojności i w czasie, czego wymaga dobro twojej fortuny i zbawienia twej duszy. Gdybyś natomiast miał mnie zwojować, głowa moja do ciebie należeć będzie, mój oręż i mój rumak twoją się stanie zdobyczą, zaś fama moich przewag będzie twej sławy powiększeniem. Zważ, co ci jest pożyteczniejsze i daj mi respons, nie mieszkając, gdyż tylko ten dzień mam wolny do sprawy tej uskutecznienia. Don Kichot został zadziwiony srodze, tak z przyczyn, dla których rycerz Białego Miesiąca wyzywał go na rycerską sprawę, jak i z niepomiernej zuchwałości jego mowy. Odparł tedy hamownym, maliście i surowym głosem. Rycerzu Białego Miesiąca, którego czyny zachwalane nie doszły jeszcze do mojej wiadomości. Przysiągłbym śmiele, żeś nie widział nigdy mojej znakomitej Dulcynei, bo gdybyś ją był oglądał, nie chciałbyś zapewne, to kładę, podawać się zuchwale w jawne niebezpieczeństwo potyczki wątpliwej. Widok jej z błędu jawnego by cię wywiódł, tak iż przyznałbyś szczerze, że nie ma i być nie może piękności, która by jej urodzie zrównać mogła. A zatem, nie zadając ci wręcz kłamstwa, jeno utrzymując, że się brzydko mylisz, przyjmuję wyzwanie pod warunkami, jakieś określił, na tym tu polu, tak aby w dniu przez cię oznaczonym wszystko dokonane zostało. Wyłączam tylko od namienionych kondycji ten warunek, że sława moja ma się powiększyć odgłosem czynów twoich, alibo nie wiem, jakiego są one rodzaju, bowiem jakimikolwiek by był, ja nimi zwykłem się kontentować. Bierz tedy tyle pola, ile chcesz, dla lepszego rozpędu. Ja toż samo uczynię i niechże wola boska będzie błogosławiona. Z miasta postrzeżono już rycerza Białego Miesiąca, uwiadamiając wicekróla, że widziano go rozmawiającego z Don Kichotem. Wicekról, mniemając, że to jakiś nowy wymysł Don Antonia Moreno lub też innego szlachcica z miasta, natychmiast wyruszył na brzeg morski w towarzystwie Don Antonia i innych szlachciców. Przybyli właśnie w chwili, gdy Don Kichot zwracał Rosynanta, aby zająć pole dla większego zamachu. Wicekról, ujrzawszy, że dwaj adwersarze gotowi są na siebie uderzyć, stanął między nimi, pytając się, co by im było powodem do tej nagłej i natarczywej walki. Rycerz Białego Miesiąca odparł, że idzie tu o pierwszość piękności dam, po czym powtórzył pokrótce, co się zdarzyło między nim a Don Kichotem, a takoż wyłuszczył warunki wyzwania z obu stron podane i przyjęte. Wicekról zbliżył się do Don Antonia i spytał się go po cichu, czyli zna rycerza Białego Miesiąca i czy nie byłaby to jakaś wymowna sztuczka, którą chciano wyrządzić Don Kichotowi. Don Antonio odparł, iż nie zna wcale owego rycerza, ani nie wie, czy wyzwanie należy poważnie traktować. Respons ten wielkie pomieszanie wicekróla wprawił, tak iż przez czas niejaki nie wiedział, czy by im bitwy dozwolić. Acz porozumiewawczy, iż to zapewne musiały być żarty, odstąpił na stronę, mówiąc: mości panowie rycerze, nie masz, widzę, innego sposobu, jak przyświadczyć albo zginąć. Jeżeli jaśnie wielmożny Don Kichot nie chce ustąpić ani dać się przekonać, zaś jego miłość, kawaler Białego Miesiąca, do zaciętości swojej odstąpić nie myśli, wtedy naprzód i niechaj Bóg czuwa nad wami. Rycerz Białego Miesiąca złożył dank wicekrólowi wielce dwornymi i ozdobnymi słowami za to pozwolenie. Tegoż samego Don Kichot dopełnił. Rycerz zmanczy, polecając się z całego serca Bogu i pani swojej Dulcynei, co zwykł czynić przed każdą bitwą, zajął więcej pola na wzór swego przeciwnika. Po czym bez tego, aby trąba lub jakieś inne wojenne narzędzie do ataku znak dało, obaj koniom cugle w jednym rozpuścili czasie. Rycerz Białego Miesiąca, silniej w siodle osadzony, przebiegłszy dwie części pola, wpadł na Don Kichota z taką furią, że go wraz z Rosynantem na ziemię obalił, nie imając się kopii, z której zapewne później chciał zrobić użytek. Skoczył też zaraz do Don Kichota i przytknąwszy mu ostrze kopii do gardła, rzekł: zwyciężony jesteś, kawalerze, i życie utracisz, jeśli nie przyznasz warunków naszego pojedynku. Don Kichot, potłuczony i ogłuszony nagłym obaleniem, nie mogąc podnieść przyłbicy, odparł głosem słabym i wysilonym, który jak gdyby spod ziemi wychodził: Dulcynea Stobozo jest najpiękniejsza ze wszystkich kobiet. Ja zaś najnieszczęśliwszy ze wszystkich na świecie rycerzy. Moja słabość nie może tej powszechnie uznanej prawdy zatłumić. Pchnij mnie twoją kopią, kawalerze, i odbierz mi życie, gdyś mi już sławę odebrał. Nie, nie, odparł kawaler Białego Miesiąca, przenigdy tego nie uczynię. Niechaj zostaje w całości i w całym swym blasku zachwala piękności pani Dulcynei z Toboso. Na tym przestaje, aby waleczny Don Kichot powrócił na rok do swojej wioski lub na czas, jaki mu oznaczę, tak jakeśmy to przed potyczką ustanowili. Wicekról, Don Antonio i wszyscy przytomni tej mowie usłyszeli również respons Don Kichota. Rycerz zmanczy odparł, że byleby tylko nie było nic przeciwnego urodzie i godności damy Dulcynei, on gotów jest uskutecznić i dopełnić reszty, jak przystało na rzetelnego i prawego rycerza. Kawaler Białego Miesiąca, na tej obietnicy poprzestając, zwrócił rumaka, skłonił się głową wicekrólowi i kłusem w kierunku miasta ruszył. Wicekról rozkazał Don Antoniemu Moreno ruszyć w jego tropy i dowiedzieć się za każdą cenę, kim by był ów rycerz nieznany. Podniesiono Don Kichota, odjęto mu hełm i obaczono jego oblicze pobladłe i zimnym potem zlane. Co się tyczy Rosynanta, to był on tak potłuczony, że nie można go było podźwignąć. Sancho, zmartwiony i smutny, nie wiedział, co czynić ani mówić. Zdawało mu się, że cała ta przygoda jest snem i że jakieś zaczarowanie w tym wszystkim kryć się musi. Zważał swego pana zwyciężonego, zdanego na łaskę i przymuszonego przez cały rok bez broni pozostawać. Widział zaciemniony blask sławy i nadzieje swych nowych przewag rozwianą, tak jak dym się na wietrze rozwiewa. Obawiał się przy tym, aby Rosynant na wiek nie okulał. Pan zaś jego nie miał kości pogruchotanych. W końcu wicekról kazał sprowadzić lektykę, aby w niej zanieść Don Kichota do miasta, po czym sam w niej miejsce zajął, żądny dowiedzieć się, kim był rycerz Białego Miesiąca, który tak szpetnie Don Kichota oporządził.
Czyta Reda Haddad.